Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Szczególne rozmowy niedokończone, bo poprzez wizytę Ojca Świętego Franciszka w Stanach Zjednoczonych, wizyta apostolską nieco skrócone, bo będą trwały gdzieś do 22:15, potem przerwa, jak się okazuje, na transmisję i po północy goście też z nami zostaną. A jacy to goście, to już przedstawiamy, bowiem w telewizji również nie mieliśmy czasu przedstawić tematu i gości. Temat to retoryka, sztuka pięknego mówienia na co dzień. Natomiast nasi goście to pani dr Imelda Chłodna-Błach. Witamy serdecznie.
Dzień Boże, witam serdecznie.
Pani doktor jest głównie wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, tak?
Tak.
I pani wykłada przedmiot zwany
retoryką stosowaną i filozofię na kulturoznawstwie również.
Właśnie. I także jest pani Anna Wybraniec. Witamy.
Szczęść Boże.
Pani Anna jest absolwentką naszej
uczelni. Tak, jestem absolwentką retoryki i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
No i na co dzień też wykonuje pracę, zawód, tak?
Jest tak, to znaczy jestem z zawodu prawnikiem, aczkolwiek nie pracuję w swoim zawodzie. A teraz jeszcze podjęłam studia doktoranckie na kierunku filozofii.
Pięknie. I pan Piotr Szyszko, również absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej. Nie absolwent, tylko pomyliłem.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Zaoczne studia na naszej uczelni, nie?
Również absolwent Wyższej Kultury, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, retoryki komunikacji społecznej.
Ale wcześniej też studia były inne, tak?
Studia oczywiście były inne, ale
skończyło się na Wyższej Szkole.
Skończyło się na Wyższej Szkole.
I teraz na co dzień pan też jest radnym miasta Warszawy.
Miasta Stołecznego Warszawy.
Rozumiemy. No i też dowiedziałem się, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Lista Warszawska do Sejmu.
Tak, nie udało się tego ukryć. Jestem kandydatem do Sejmu z Warszawy, z List Prawa i Sprawiedliwości.
Ale będziemy mówić o retoryce, sztuce pięknego, mówienie na co dzień. Właściwie to się, te dwie rzeczy się wykluczają, tak na początku patrząc na ten temat, bo no, mamy świadomość, retoryka, czyli piękne, doniosłe mówienie, takie dobitne, a tutaj codzienny dzień, prawda, codzienność, czyli coś właściwie niemożliwego do zaistnienia, a jednak to jest możliwe. W jakich sytuacjach i dlaczego powinniśmy stosować tutaj zasady retoryczne?
Tak. Trudno jest opowiadać o retoryce, ponieważ to jest właśnie wbrew pozorom bardzo praktyczna dziedzina. I nawet jeżeli powstają studia i kierunki studiów na różnych uczelniach, to jednak nastawione są wszystkie te kierunki na umiejętności praktyczne. Inaczej możemy powiedzieć, że retoryka to taka kultura słowa. Szeroko rozumiana to kultura słowa, elokwencja, prawda? Pewna uniwersalna umiejętność, którą każdy z nas powinien posiadać. I właśnie w każdej dziedzinie życia możemy zastosować te umiejętności, których nam retoryka dostarcza. Szczególnie przydatna jest w przypadku różnych osób, zawodów, osób takich, których narzędziem pracy jest słowo. A takich zawodów mamy bardzo wiele. To są i nauczyciele, i księża, i politycy, i dziennikarze. Także wszyscy ci, którzy posługują się słowem, którzy komunikują się z ludźmi za pomocą słowa, pracują w mediach, powinni bardzo duży nacisk kłaść właśnie na retorykę, na szeroko rozumianą kulturę słowa.
Mhm. Czyli to jest tak, pani doktor, że to jest tylko taki jak właśnie fałszywy tutaj trop, kiedy nam się daje, że retoryka to jest coś, co przeminęło, że wielkich retorów już nie mamy,
tak,
prawda, typu tych Katonów czy innych, prawda,
tak, tak,
że jest to coś, co gdzieś należy do jakiejś historii, filozofii, historii
oczywiście
języka. Nie, to jest coś, co jest obecne, tylko że po prostu my tego nieraz nie zauważamy.
Tak, każdy z nas, zawsze uświadamiamy to studentom, każdy z nas z natury potrafi mówić przecież, prawda, tylko robimy to na różnym poziomie. I nie wszyscy uświadamiają sobie, że mogą to robić lepiej. A jeżeli będą to robić lepiej, to od tego może zależeć ich przyszłość, prawda? Możemy to pokazać w różnych warunkach, na przykład czy na rozmowie kwalifikacyjnej, prawda? W większości przypadków jesteśmy oceniani w pierwszej kolejności po tym, jak mówimy, jak się prezentujemy, a dopiero potem oceniają nas po tym, co mówimy. Także retoryka tutaj jest zalecana każdemu i na co dzień jest przydatna w przeróżnych zawodach. Bez względu.
No właśnie, ci nasi goście, co was podkusiło, że tak powiem, do wybrania, panie Anno, panie Piotrze, takiego kierunku? No bo, no cóż, no, po co ta retoryka, żeby co, gdzieś się popisać, zabłyszczeć, kogoś gdzieś wprowadzić, prawda, w jakieś tam osłupienie, czy dlaczego wybór tego, a nie innego właśnie przedmiotu, kierunku studiów? Pani Anna Wybraniec, tak?
Tak, retoryka. Ja wiedziałam po skończonych moich studiach magisterskich, wiedziałam, że czegoś mi brakuje, że powinnam polepszyć sposób komunikowania się z ludźmi, przestać bać się mówić do większego audytorium. Dlatego pomyślałam, że byłaby to dobra szansa do tego, żeby lepiej mówić, lepiej komunikować się z innymi. Lepiej wyrażać swoje racje, swoje myśli, mówić o swoich emocjach. Dlatego zdecydowałam się na studia.
No i potem też widziała pani owoce tych studiów u siebie, tak na nie to, że egzamin zdany, prawda, indeks
oczywiście
pięknie wypełniony, tylko
właśnie
w praktyce.
Retorki uczymy się cały czas, nie tylko po dwóch semestrach studiów, ale także uczymy się dalej, całe życie praktycznie uczymy się mówić. Ważne jest, żebyśmy czerpali właściwe wzorce od właściwych ludzi. Myślę, że...
Jak mówić, jak być zrozumiałym. Panie Piotrze, w pana przypadku, jak to wyglądało? Poczuł pan pewien brak w swoim wypowiadaniu się, czy ktoś zachęcił do takich studiów?
W moim przypadku to wynikało z czegoś zupełnie innego. Ja oczywiście musiałbym powiedzieć o historii pewnej swojego życia. Otóż w 2010 roku zostałem wybrany na radnego miasta stołecznego Warszawy i ta zmiana w moim życiu spowodowała konieczność poprawy wypowiadania się, poprawy tworzenia obrazów, tworzenia pewnych myśli i wypowiadania ich. W związku z tym poszukiwałem studiów, które będą dla mnie odpowiednie i które poprawią mój sposób wypowiadania się. I w tym momencie mój wybór padł właśnie na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Wybrałem kierunek retorykę i komunikację społeczną. I to był trafny wybór. Ja uważam, że retoryka i komunikacja społeczna pomogła mi bardzo wiele. Otóż wielokrotnie w wystąpieniach swoich publicznych stosuję różnego rodzaju rzemiosło, że tak określę, pewien styl i wykorzystuję retorykę. Tak więc retoryka jak najbardziej była mi potrzebna i tu absolutnie zgadzam się z dr Imeldą, że głównie klasa polityczna, również dziennikarze, nauczyciele powinni kształcić się w tym kierunku, ponieważ retoryka jest po prostu potrzebna.
Ja jeszcze chciałam tutaj podkreślić, że my najczęściej słysząc retoryka, kojarzymy ją sobie z takim pewnym zestawem technik, jakichś technik argumentacji, bardziej jako perswazję. Natomiast tutaj retoryka w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest to retoryka oparta na retoryce klasycznej, greckiej. I do jej specyfiki należy to, że razem z tymi technikami rzeczywiście argumentacyjnymi przekazujemy też pewną wiedzę o tamtej kulturze. Także nie tylko uczy się, studenci nabywają wiedzę o pewnych technikach, jak być skutecznym, przekonującym, ale również dowiadują się o okolicznościach, kiedy ta retoryka powstała, czyli o kulturze greckiej. Dlatego mówi się, że właśnie, że uczenie się retoryki jest równoznaczne z wyborem pewnego typu kultury. Ja się opowiadam za pewnymi wartościami, ponieważ klasycznie rozumiana retoryka to jest przekonywanie z uwagi na prawdę i dobro. Czyli to jedno z drugim bardzo silnie jest związane. Więc studenci też formułują swoje postawy. To nie jest tylko tak, że oni się uczą, jak być skutecznym i przekonującym, ale również nabywają pewnej wiedzy i kształtują swoje postawy, swój system wartości, uczą się odpowiedzialności za słowo, prawda?
Że czyli to nie tylko takie nabywanie technicznych, prawda, sprawności, ale wchodzenie w świat Arystotelesa, Platona, Fajdrosa,
cała wiedza o starożytnej kulturze.
I tak dalej. Mhm.
To jest charakterystyczne dla wykształcenia humanistycznego właśnie.
Pełnego, tak.
Także nie tylko humaniści powinni zaczerpnąć tej wiedzy retorycznej, ale również przedstawiciele wszystkich zawodów specjalistycznych, informatycy, prawda? Bo też nabywają pewną wiedzę o świecie, nie tylko wiedzę o technikach perswazyjnych.
Nie ma tego zawężenia, prawda, że już nie wejdę dalej niż ten mój przedmiot, niż moje zainteresowania, bo to mnie blokuje. Nie, to właśnie otwiera, że nie tylko znam zasady, o których mówił Arystoteles czy Platon, ale znam też Platona, wiem z jakiego świata on wyrósł, dlaczego te dialogi on proponował, prawda, skąd się wzięła jego szkoła, jak wyglądała. Czyli takie poszerzenie, by potem...
Horyzontów, prawda? My jeszcze często dzisiaj słyszymy ten termin retoryka. Jest dość często stosowany gdzieś tam w mediach. Często słyszymy retoryka jakiegoś polityka, jest taka i taka. I tutaj studenci, którzy już są po kursie retoryki, wiedzą, że jest to rozumienie błędne retoryki, bo to starożytni, to co dzisiaj się obserwujemy w polityce czy w mediach, starożytni nazwaliby sofistyką. Oni nie nazwaliby tego nigdy retoryką, bo retoryka w sensie klasycznym, tak jak już powiedziałam, ona zawsze ma na względzie te dobro wspólne i prawdę. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje wokół nas w tym świecie medialnym, to jest sofistyka. A sofistyka tym się różni od retoryki, że nie ma względu właśnie na prawdę, na dobro, tylko głównym celem jest skuteczność, jak skutecznie przekonać. Więc my nie uczymy sofistyki, tylko retoryki. I właśnie i to już studenci tutaj nasi odróżniają, prawda?
Czy a jeszcze niektórzy dokładają erystykę, czyli sztuka prowadzenia sporu.
Tak. Odniesienia zwycięstwa w dyskusji.
To jest bardzo ciekawe, politycy obecnie chyba się powinni tego uczyć właśnie, jak skutecznie, czy jak pięknie się kłócić, mówiąc tak ogólnie, prawda? Czy to też wchodziło w zakres spotkań, wykładów?
Nie, absolutnie nie. Myśmy byli kształceni w zakresie właśnie retoryki
klasycznej
i w tym duchu byliśmy uczeni i taką wiedzę dalej przekazujemy.
Chociaż oczywiście te chwyty erystyczne, prawda, czy sofistyczne, mówi się, że trzeba znać, żeby się umieć bronić po prostu przed nimi. Prawda, żeby wiedzieć, że jesteśmy manipulowani, że jesteśmy oszukiwani. Także to gdzieś tam też na pewno pojawiło się na wykładach, natomiast tylko w tym celu, żeby rozpoznawać to i umiejętnie się przed tym bronić.
A były też, na pewno też były poznawanie, co to jest prawda, prawda? Co znaczy prawda w języku, w słowie, bo to jest bardzo ważne, żeby dziennikarz, w ogóle człowiek, i nie tylko mediów, ale każdy człowiek rozumiał definicję prawdy, jak ją bronić, jak ją strzec, jak ją odnajdywać.
Tak.
My mamy z tym problem, prawda? Jesteśmy tak nauczeni troszeczkę poprzez system też i polityczny, ale przez media, że prawdy nie szukamy. My tylko tak coś nas przekona chwilowo, taka reklama, produkt, wierzymy od razu, prawda? To co Immanuel Kant chyba rozdziela jako mniemanie, wiara i właśnie wiedza. Tak. Wiedza, czyli coś
oczywiście. Dlatego też ten program retoryki jest skonstruowany tak, że wprowadzeniem do niej są elementy, takie podstawy filozofii. Bo nie można uczyć retoryki w oderwaniu od filozofii, szczególnie tej retoryki klasycznej właśnie, ponieważ ona gdzieś tam wyrosła, swoje korzenie ma w filozofii greckiej. I tutaj opieramy się o Arystotelesa, właśnie o jego filozofię tą realistyczną. Wprowadzamy studentów, prawda, w jego filozofię i dopiero później w kontekście filozoficznym poznają tajniki retoryki, teorię retoryki, prawda? Jedno bez drugiego myślę, że nie ma w ogóle sensu, bo to wtedy staje się sofistyką czystą, prawda? Czystym narzędziem. Natomiast to trzeba jeszcze obudować wiedzą filozoficzną.
To ciekawe, bo bym powiedział, że te wszystkie te współczesne, że tak powiem, jakieś akademie takie niedzielne, czy nawet i szkoły podyplomowe zachęcają do czego? Że w szybki sposób poznasz metody, jak know-how, jak działać, prawda? Jak zyskać klienta, jak zyskać poparcie, jak przekonać do produktu. A tu jednak jest no ta głębsza podbudowa, ale ona chyba bardziej jest taka realniejsza. To czujecie tę różnicę, prawda?
Tak, retoryka musi być jest propozycją. Przekazywane informacje, przekazywane myśli są propozycją dla współsłuchającego. My chcemy przekonywać, ale w sposób etyczny. Nie ma retoryki bez etyki, dlatego dobry retor poszukuje prawdy, poszukuje prawdziwych informacji, takie informacje właściwie przekazuje. Poszukuje dobrych argumentów, żeby przekonać do innego myślenia, do prawdziwego myślenia współsłuchających. Dlatego ważne jest oparcie retoryki o etykę.
No i tego dowody na pewno na co dzień, tutaj mówię o studentach, bo pani doktor nie jest przekonana, ale wy to żeście na pewno sobie porównali. A do tej pory ja byłem tu i tu, wiedziałem to i to, a teraz umie to drużyć, bo my tak naprawdę to tak nieświadomie, to my stosujemy te formy retoryczne, nawet tylko, że nie wiemy czasami po co. Tak nam się coś uda, prawda, bo szyk odwrócić w zdaniu, no to już jest forma, prawda, pewna retoryczna. Ale mówimy potocznie, więc nie zauważamy. A tutaj jesteśmy teraz świadomie, umiemy władać językiem, umiemy posługiwać się niejako, tak jakbyśmy mówili, jeszcze raz uczymy się chodzić. Ale to jest chodzenie świadome.
Tak, tak, dokładnie.
Kroków i tak dalej.
Ciekawa właśnie rzecz, że aż do połowy XIX wieku retoryka była obowiązkowym przedmiotem nauczania. Także tego uczono świadomie. Każdy, kto chciał się uważać za wykształconego człowieka, musiał przejść kurs retoryki. Natomiast dzisiaj, tak jak ojciec zauważył, właśnie my tego, kto używamy gdzieś nieświadomie, ponieważ retoryka została gdzieś szczątkowo w programach szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej na języku polskim. I gdzieś ona jest, pojawia się w szczątkowych formach, natomiast w XIX wieku, w połowie XIX wieku wyrzucono retorykę razem z łaciną i z filozofią ze szkół, z gimnazjów. I od tej pory już retoryki w takim pełnym wymiarze się nie naucza i dlatego my tutaj na studiach podyplomowych chcemy powrócić właśnie do tego, co robiły dawniej gimnazja klasyczne. Dawniej się na poziomie gimnazjum uczono retoryki, natomiast dzisiaj musimy zaczynać w wieku dorosłym już, prawda? I na nowo uczyć się chodzić rzeczywiście.
No i to, co pani mówi, gimnazjum klasyczne, czyli powszechne, wprowadzające człowieka w normalny świat. No dawniej sobie nie wyobrażano osoby publicznej, posła, senatora, nauczyciela, doktora, bez tego, żeby nie znał kultury łacińskiej, retoryki, języka greckiego, łacińskiego. Właściwie to ci ludzie byli tak sprawni, że potrafili po łacinie rozmawiać współcześnie, to jak teraz powiedzmy po angielsku, tak, takie były czasy. Teraz niestety, no i na poziomach też i wykształcenia kościelnego też to się widzi, że szczątkowe są lekcje jednak łaciny, greki, to tylko jest, potem następuje oczywiście, jeżeli ktoś idzie dalej studiować Pismo Święte, to jest. Natomiast powracamy w prywatnych szkołach, ale to jeszcze bardzo, bardzo daleki proces do tego, żeby budować całego człowieka, bo zresztą te współczesne teraz systemy chcą człowieka z technicznego, prawda, który będzie sprawny, jak to się śmiał, że no co on powinien umieć? Znać, kto jest prezydentem państwa, prawda, wiedzieć, jaka jest stolica, matematycznie być sprawnym o tyle, żeby podatki PIT dobrze wypełniać, prawda, i czytać gazety. To, co mu się podoba. A resztę, no i jeszcze umieć pilot obsługiwać
i
smartfona, powiedzmy. Co się wydaje, że do tego zmierzamy też.
No właśnie, ale myślę, że tutaj optymistyczne jest to, że co roku obserwujemy takie duże zainteresowanie właśnie tym kierunkiem retoryka i komunikacja społeczna. Myślę, że to się bierze stąd, że jednak to słowo jest takim ciągle najlepszym sposobem porozumiewania się ludzi, prawda? Pomimo, iż mamy przeróżne urządzenia techniczne, prawda? Komunikatory, Skype'y i tak dalej, to jednak to słowo nie traci na wartości i do tego słowa się wraca. Mówi się nawet, że im bardziej człowiek jest elokwentny, tym bardziej wraca do słowa. Prawda? Czyli to słowo nie straci swojej wartości. Myślę, nigdy, nawet w epoce tych urządzeń elektronicznych, prawda, zawsze ono gdzieś tam będzie przydatne, będzie potrzebne, bo ono tak najbardziej spaja ludzi. Ten kontakt osobisty, prawda, jest taki.
Zresztą popatrzmy na firmy przeróżne, czy reklamujące produkty, czy lekarstwa, czy jakieś takie produkty, co najbardziej przyjmujemy. Pewno, że czasami ten taki kombiwajarz jest natrętny nieraz, ale tak, maila otworzę, zamknę, wyrzucę, bo do spamu pójdzie, prawda? List, nie lubimy tych, prawda, wyrzucamy, bo prosimy, proszę nie wkładać nam. A jednak, gdy ktoś się uśmiechnie, zapuka, piękna kobieta czy przystojny mężczyzna jakiś produkt nam przedstawi, od razu jakieś nasze zainteresowanie to pierwsze jest wzbudzone i potem następuje dalej. Oczywiście nie chodzi mi teraz o jakichś domokrążców, którzy będą zanudzali, dzwonili, ale osoby właśnie kompetentne, umiejące się wypowiedzieć o produkcie i też przy okazji, no, pięknym językiem polskim, bo to najczęściej w Polsce się powinno po polsku mówić. To przedstawiłem. A więc warto się uczyć nie tylko języków obcych, bo to już wiemy, ale i swojego języka, prawda, polskiego, tego języka. Zresztą chyba to jest mistrz, pani doktor, profesor Jaroszyński Piotr, tak?
Tak, oczywiście.
No właśnie, dopiero gdzieś tam ktoś mi, kilka ludzi, kilka osób spotkałem, ale ktoś mówił mi, jak on pięknie mówi, po prostu nawet nieważne, co mówi, znaczy ważne, co mówi, bo te felietony są naprawdę piękne, ale ktoś mówi mi, słuchaj, ja słucham dla samego języka polskiego, jaki my mamy piękny język polski, jaką składnię ma profesor świetność i tak dalej, prawda?
Właśnie to wszystko dzięki temu, że robi to świadomie. To wszystko tak pięknie wygląda na pierwszy rzut oka, że jemu to tak łatwo przychodzi, ale to wszystko jest świadome, wypracowane. Tam są wszystkie zasady klasycznej retoryki zastosowane. Także to na pierwszy rzut oka wygląda może bardzo prosto, bardzo przyjemnie się tego słucha, ale to właśnie dzięki tej wiedzy, którą nabył, i tę wiedzę teraz stosuje w praktyce.
Tak porównać, że on może nam przeczytać na przykład budowę i zastosowanie miksera, prawda, elektrycznego i będziemy słuchać za zadziwieniem, a ktoś weźmie dzieło Mickiewicza, będzie jękał, stąkał, dukał, prychał i po prostu nas zanudzi.
Tak. To samo właśnie mówiło się zawsze o świętym Janie Pawle II, prawda, że on też, jak on to robi, że tak pociąga tłumy, że jest taki przekonujący, że tak łatwo się go słucha. I to jest identyczna sytuacja. On również odebrał to klasyczne wykształcenie, gimnazjum klasyczne, poza tym szkołę aktorską przecież. I również, też ja to zawsze powtarzam, wszystko co robił, robił świadomie. I dykcja, i artykulacja, i fraza, prawda? On to wszystko miał przepracowane wcześniej, żeby przekazać to w sposób przekonujący. On to nad tym musiał najpierw popracować. I dopiero właśnie jak postudiujemy trochę retoryki, to dochodzimy do takiego pewnego momentu, jak ja jeszcze wiele nie wiem, jak ja jeszcze źle mówię, jak ja jeszcze dużo mam do zrobienia. I wtedy właśnie najlepiej działają takie wzorce, takie autorytety, które pociągają, bo mówi się też, że retoryki uczymy się przez naśladowanie, prawda? Musimy mieć jakiś taki wzorzec właśnie, jakiś autorytet, który będzie nas mobilizował i na którym moglibyśmy się oprzeć, doskonaląc po prostu ten swój sposób mówienia.
Zresztą to pamiętacie państwo, pan Jerzy Zelnik, aktor tu nas przyjeżdżający, odwiedzający nas, na sympozjum będzie niedługo, to właśnie mówił, że on poprzez lata, kiedy zaczął czytać świętego Jana Pawła II, wchodzić w jego tekst, zaczął go naśladować. Tak nawet, no niechcący mówiąc, ale to pięknie, że ten rytm słowa Jana Pawła II wszedł w jego też. Tak. Więc to są te sprawy. No i to też chyba jest przedmiot, który pomaga nam toczyć wszelkiego rodzaju też dyskusje, prawda? Wsłuchiwać się w drugiego człowieka, uczyć pewnego spokoju nawet, bo wiemy, że to też jest bardzo ważne, nie tylko, bo my atakujemy się, nawet teraz, przepraszam, też jestem takim dosyć dzisiaj ożywiony, prawda? Natomiast sztuką jest też dużo słuchać drugiego człowieka. Nieraz bardziej to jest potrzebne niż tylko wysyłać komunikaty. To też współczesny świat nas uczy słabo tego słuchania. Panie Piotrze.
To jest prawda. We współczesnym świecie raczej próbujemy na siłę przekazać jakąś informację, a bardzo rzadko słuchamy tego, co inni mają do powiedzenia i to jest też duży problem. Z mojego doświadczenia wynika, że większość polityków nie słucha siebie nawzajem i stąd powstają różnego rodzaju konflikty, problemy. Nie przekazują sobie jasnego komunikatu i po prostu mylą w stosunku do drugiej osoby, to znaczy nie wiedzą, co ta druga osoba faktycznie ma do przekazania. I to jest to, czego też nauczyłem się tutaj na retoryce, umiejętności słuchania i również świadomego przekazywania informacji.
To jest krytycznego patrzenia też na siebie.
Oczywiście.
Nie tylko takie właśnie szukanie, że łapiemy kogoś na jakieś tam przejęzyczenie albo szukamy same takich kiksów, prawda, żeby kogoś gdzieś w kozi róg, jak to się mówi potocznie, zapędzić. Zresztą taka była anegdota, taki był, nie wiem, jak go nazwać, międzywojenny taki troszeczkę, no niby filozof, ale jakiś taki bardziej, taka osoba śmieszna, Franz Fischer, taki warszawski. Jego obecność w restauracjach była częstsza niż gdzieś w innych miejscach kulturalnych, ale mówi się, że kiedyś toczył spór z kimś dyskusję na temat książki. Na końcu powiedział, że i tak jego argumenty są ważniejsze, bo on tej książki nie czytał, natomiast rozmawia o niej, a ten ktoś czytał, ale ma słabszy argument. Tak więc można dojść do takiego, prawda, szczytu, że rozmawiamy o czymś, tego nie znając w ogóle, prawda, z rzeczy. Ale tu weszło słowo, tutaj pani tak, a no, tak więc mamy teraz taki wybór. Albo jeszcze rozmawiamy, przedstawiamy jeszcze może szerzej program tych przedmiotów, albo kogoś zapraszamy jeszcze ze słuchaczy, bo mamy taki kwadrans niecały, a potem po północy dalej jest okazja do wprowadzenia do rozmów. Więc jak państwo uważają?
Możemy zaprosić.
Dobrze, to zapraszamy, drodzy państwo. Retoryka, sztuka pięknego mówienia na co dzień, doświadczenie studiów poza dyplomowej Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, tutaj państwo o tym mówili, mówią cały czas. Jest pani doktor Imelda Chłodna-Błach, pani Anna Wybraniec, pan Piotr Szyszko, absolwenci. No i mówimy o tym, jak bardzo ważne jest, żeby posługiwać się pięknie mową polską, logiczną, piękną na co dzień. Ja już nie mówię teraz o brudnym języku, o języku, którym... Bo my teraz mówimy już o mistrzostwach świata, prawda? Żeby pięknie mówić po polsku prosto, ale też logicznie. Natomiast popatrzmy, ile mamy skrótów językowych, ile wulgaryzmów takich jakichś gramatycznych, bym powiedział, prawda? Ile tych... Już nie makaronizmów, bo teraz nie mamy już tych francuskich wyrazów, ale angielskich, jakichś takich komputerowych, prawda? Tych chulajt i tak dalej, tych różnych... To, co występuje. No nie wiem, czy się kiedyś tego pozbędziemy. Jak pani doktor uważa? Język potrafi się potem wyleczyć od tego...
No myślę, że jakieś jednostki, na pewno nigdy nie nauczymy wszystkich, ale bardzo warto jest przynajmniej niektórych zarażać. No,
mamy już w języku potocznym, w mediach, briefing, już nie mówię o tym, o lunchu,
tak,
ale
tak. Z teoretycznego punktu widzenia to wszystkie...
Newsroom.
Tak, wszystkie te wyrażenia obcego pochodzenia, obcojęzyczne, traktowane są jako takie śmieci językowe. Także to zalicza się do błędów językowych nawet.
Ale ktoś się z tym wynosi, że on to zna.
Ale oczywiście, wtedy, kiedy nie docenia języka polskiego, bo my po prostu nie doceniamy języka polskiego, mamy przepiękne słowa, którymi możemy zastąpić na przykład lunch, prawda? Idziemy na lunch albo na meeting, organizujemy meeting. Po prostu to jest takie modne i myślę, że to na tej zasadzie. Natomiast nie doceniamy, ponieważ nie czytamy, nie znamy literatury pięknej, polskiej, dlatego po prostu idziemy na skróty. Łatwiej nam jest użyć, prawda, z jakieś modne słówko niż słowo z języka polskiego.
Tak, i nasze słownictwo ubożeje w ten sposób.
Tylko hot doga, nie tłumaczmy na język polski, niech to zostanie.
Tutaj doskonałym przykładem na przykład są Hiszpanie, którzy na wszystkie słowa te angielskie, bardzo modne, mają swoje hiszpańskie określenia, terminy. I postawili tamę, bardzo pilnują tego, żeby żadne anglicyzmy nie wchodziły do ich języka i używają na przykład na słowo hot dog słowa hiszpańskiego. Także na wszystko zamieniają na język hiszpański. Tak dbają i tak doceniają swój język.
Czyli jednak można.
Mamy słuchacza, pani Piotrze. Bardzo prosimy panią.
Szczęść Boże, mówi Irena Maria z Warszawy.
Witamy.
Pozdrawiam ojca i panie gości.
I pana też. Ja też jestem panem, ale... Witamy panią. Tak.
Proszę państwa, przede wszystkim ja chciałam powiedzieć osobom obecnym tym, że ja jestem z tego pierwszego pokolenia urodzonego w wolnej Polsce, wychowany w polskiej szkole. I ja cierpię dosłownie nad tym, co się dzieje z językiem polskim. No straszliwe Polacy mówią. Akcentują na ostatnią sylabę. Mówią nie na temat, tylko w temacie. Te błędy. Zmieniają czasy na przykład. Mówił będzie. W każdym języku czasownik posiłkowy jest na pierwszym miejscu, prawda? Będzie mówić albo będzie mówił. A jak mówił, to już czas przeszły, prawda? Takie dziwne, jakieś opanowany jest język, na przykład to w temacie, to kiedyś ja zabrałam głos w pierwszym Polskim Radiu, jak był profesor polonista. I ja mówię, panie profesorze, ja już głupieję, mówię, ja nie wiem, czy z tym walczyć. Mówię, pewien pan zaraził, mówię, całą Polskę w temacie. A ten profesor mówi, proszę pani, co tu ukrywać, pan Wałęsa. I faktycznie wszyscy mówią, nie na temat, tylko w temacie. Ja na przykład zacytuję takie, te wszystkie trzy błędy, na przykład. Mój kolega miał będzie referat w temacie kult różańca świętego w zakonie dominikańskim. Wszystkie trzy błędy tutaj są. I akcentowanie na ostatnią sylabę i to w temacie. Nieszczęsne. Cała Polska teraz nie mówi na temat, tylko w temacie. Wystarczy wziąć przecież ten słownik języka polskiego i pod hasłem temat zobaczyć, z czym to się łączy. Ja mogę, jestem w domu, ale nie w temacie jestem. I proszę Pani, i ten akcent na ostatnią sylabę. Ja już słyszę, że to nawet niektórzy wykładowcy też tak mówią. Przecież to jest porażające, co się z polskim językiem dzieje. A ja, proszę Pani, polską szkołę skończyłam, gdzie myśmy przed wojną zaczęłam dopiero chodzić do pierwszej klasy gimnazjalnej. Ale po wojnie też jeszcze uczyli nauczyciele przedwojenni. Myśmy na przykład w szkole powszechnej musieli czytać na głośno. I wszyscy mówili poprawnie i w domu, i w szkole. A teraz jestem porażona tym, co się dzieje z polskim językiem. Boleję na to. Ja już odchodzę, ale chciałabym, żeby... Albo jak Katarynka. Czasem się słucha jakiegoś dziennika i człowiek dosłownie nie może złapać tematu, bo tak... My tak szybko mówią straszliwie. No z tym naleciałościami, te angielszczyzny, no to jest inna sprawa zupełnie.
Tak, no tak jak
ale chodzi o sam czystość polskiego języka. I modlę się, żeby jeszcze coś się poprawiło.
Pani Ireno, my robimy wszystko, co możemy tutaj, dlatego też mamy taką szkołę, mamy taki kierunek.
No więc właśnie, ale proszę ojca,
i wykładowców.
I w Radiu Maria też w temacie się mówi.
Niestety. Ale prosimy o uwagi wpisywać nam.
Tak. Język, że ja wiem profesora Jarzyńskiego, to ja słucham naprawdę z rozkoszą. Albo... Bo ojciec ma rację, o tak. Czym by nie mówił, żeby o kwiatkach mówił, czy o historycznych rzeczach, to się słucha jak pięknej melodii jego języka.
Nawet o hodowli zimnej tej, trzody chlewnej może czytać i będziemy z zamiłowaniem usłuchać, prawda?
Pozdrawiam Państwa serdecznie i naprawdę coś róbcie w tej szkole, żeby i w Radiu Maria też w temacie nie mówili i żeby akcentowali.
Czyli mówimy od tej pory na temat.
No właśnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Pani Ireno, dziękuję bardzo. Tak samo to póki co. Przecież to jest to też, prawda, rosyjskie pakaż to, nie? To póki co. A jak to nam weszło? Mhm. Póki co, to jest... Też te błędy, też przyznam się szczerze, też popełniamy. Ja dziękuję, przynajmniej kilka lat temu dostawałem bardzo dużo listów od życzliwych polonistów i pań polonistek. Udało się kilka rzeczy naprawić, kilka jeszcze nie. Wiem, że raz taką miałem lekcję o tym rowie, w cudzysłowie, prawda? Napisała mi pani, proszę ojca, do końca życia chcę zapamiętać, że w cudzysłowie, tak jak w rowie, a nie w cudzym słowiu, czy w cudzym słowie. Tak. No, ale ktoś jeszcze tutaj, pan Piotr podnosił.
Tak, to znaczy...
Szyszko.
A propos...
Nie myli z panem profesorem Janem Szyszko.
Nie mylić.
Który jest wujkiem, tak.
Stryjem, tak. Tak, oczywiście ja z panią się zgadzam. Myśmy na wykładach z retoryki i komunikacji społecznej też poruszaliśmy sprawę odkłamywania pewnych błędów językowych. I na przykład profesor redaktor Gąsowski, o ile sobie dobrze przypominam, mówił o takim bardzo, bardzo często używanym błędzie. Mianowicie macie państwo. Państwo mają, a nie państwo macie, bo macie koledzy, koleżanki macie, a państwo mają. związek i tak dalej.
Rozróżniamy osoby, płcie, prawda, też tak.
Oczywiście, to znaczy myśmy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na retoryce i komunikacji społecznej rozmawiali bardzo często na temat błędów językowych i niestosowania. My jako absolwenci retoryki i komunikacji społecznej faktycznie zwracamy uwagę na pewne błędy językowe. Mnie też zdarza się często popełniać takie błędy, ale jestem świadomy tego, że popełniam taki błąd i staram się go naprawić.
No właśnie, nie wiem, czy to dobra, czy zła nowina, ale już za minutę łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi i rozpoczynamy transmisję mszy świętej uroczystej papieża Franciszka. Więc temat rozpoczęty, ja Państwu za ten czas dziękuję. Po 12 zapraszamy wytrwałych, będziemy nadal mówić, dlaczego warto poznawać retorykę, sztukę pięknego mówienia na co dzień, dlaczego warto starać się, by pięknie posługiwać się swoim językiem polskim, tak bardzo pięknym, a tak bardzo trudnym dla obcokrajowców, też to zrozumiejmy. Właśnie. I o tym będzie też mowa po 12. Zostaną z nami jeszcze pani doktor Imelda Chłodna-Błach, pani Anna Wybraniec, pan Piotr Szyszko, absolwenci i wykładowcy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję za tę część.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.